A my teraz postaramy się nawiązać połączenie z redaktor Kamilą Baranowską, a redaktor, czyli Odyseja Redaktorów, redaktor Sławomir Jastrzębowski będzie naszym gościem po godzinie 11, a teraz już staramy się to dzwonić do kolejnego gościa, bo pytań o to, co dzieje się w koalicji rządzącej, ale też o to, jak Konfederacje patrzą na Prawo i Sprawiedliwość, nie brakuje. Razem z nami jest zabiegana Kamila Baranowska, która, no właśnie, rozpoczyna nową przygodę medialną.
Tak. Rozpoczyna nową przygodę medialną, ale to od maja, więc na razie jeszcze... Tak jest. Trochę czasu jest.
Nie wiem, czy możemy, czy nie możemy mówić. Chyba możemy, że powstaje kanał otwarty. To już tak. Można powiedzieć? Można.
To już pewne. To już pewne, kanał otwarty. Zapraszamy 4 maja. To jest nasz debiut. Wtedy zaczynamy i będzie się działo, mam nadzieję.
Tak jak dzieje się w polityce. Przed sekundą Ludwik Pędzioł mówił o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Troszkę mniej w koalicji rządzącej. To od tej drugiej bym rozpoczął. Donald Tusk wczoraj świętował taki... triumf albo triumfik w polityce zagranicznej. Spotkał się z Macronem w Gdańsku. Udało się, żeby nie było tam Karola Nawrockiego, czyli poszedł przekaz: patrzcie, Karol Nawrocki coś tam robi innego, a Donald Tusk pławi się w objęciach Emmanuela Macrona. O, gdyby jeszcze Polacy wiedzieli, jakie poparcie Emmanuel Macron ma u siebie nad Sekwaną, to chyba nie byłoby aż tak różowo, no ale tego Polacy nie wiedzą, a że część społeczeństwa ma cały czas kompleksy, tak jak widzi Francuza, to rzeczywiście jest to duży sukces polityczny. Tak będzie grał w tej kampanii Donald Tusk, na właśnie takie pokazywanie siebie jako męża stanu i obrońcę spokoju, a twardą walkę i twarde pokazanie resentymentu antypisowskiego.
To na pewno, ale moją uwagę zwraca po raz kolejny zresztą coś jeszcze innego, bo tutaj był bardzo jasny przekaz rządu zresztą przez cały wczorajszy dzień. To też, nie wiem, były takie wpisy rzecznika rządu, że kiedy tutaj Donald Tusk się zajmuje ważnymi spotkaniami, ważnymi sprawami, to co robi prezydent, zajmuje się czymś nieistotnym. I generalnie tutaj znów tam wkracza ta polaryzacja, ale nie z Prawem i Sprawiedliwością, nie z Jarosławem Kaczyńskim, tylko właśnie jako prezydent, który staje się punktem odniesienia dzisiaj dla Donalda Tuska i dla całej polityki Donalda Tuska i dla też takiego przekazu PR-owego Donalda Tuska, co też pokazuje moim zdaniem dosyć wyraźnie, gdzie tak naprawdę Tusk, jego zaplecze i w ogóle cały rząd, ta koalicja rządząca, gdzie upatruje największego zagrożenia. Że to jest jednak silna pozycja Karola Nawrockiego, to jest jego niesłabnąca popularność i jego taka intuicja polityczna, która wskazuje na to, że mimo, że jest politykiem mało w sumie doświadczonym i prezydentem od niedawna, to jednak ta intuicja polityczna, o której mówił niedawno w wywiadzie dla Polsat News Szymon Hołownia, okazuje się być bardzo, bardzo groźna, bo ona dobrze wyczuwa pewne emocje społeczne, oczekiwania społeczne i dobrze na nie odpowiada. Więc moim zdaniem to jest nieprzypadkowo, że Donald Tusk cały czas pozycjonuje się właśnie względem Karola Nawrockiego, a mniej PiSu czy Jarosława Kaczyńskiego. Wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało i tak też może wyglądać kampania wyborcza przed przyszłymi wyborami parlamentarnymi, że to będzie takie pozycjonowanie się wobec Karola Nawrockiego, bo dzięki temu Tusk, mam wrażenie, i on to sobie tak kalkuluje, tak mi się wydaje, on też się trochę odmładza, trochę pokazuje się jako polityk nowszego pokolenia niż jest w rzeczywistości, no bo to zestawienie z Jarosławem Kaczyńskim także dla niego jest, jak się okazuje, nie do końca wygodne.
A jak się patrzymy na pozycję i politykę samego prezydenta, bo w ostatnich dniach oczywiście spór o kryptowaluty, ale pałac no ma takie, to już się chyba do tego możemy przyzwyczaić, że jest moment, kiedy jest głośno o Karolu Nawrockim, kiedy działa, ingeruje, a są takie momenty, kiedy prezydent stara się nie być na pierwszym planie polityki. Właśnie teraz mamy taki moment.
To jest taka specyfika tak naprawdę tego urzędu i tak mam wrażenie, że Karol Nawrocki jest dużo bardziej aktywny w takiej bieżącej polityce niż jego poprzednicy i to pewnie jest na plus, pewnie tak sobie wymyślił tę swoją rolę i jego otoczenie też dba o to, by tak było. Ale wydaje mi się, że no, poza tymi momentami, kiedy jest o nim głośno, kiedy on jest bardzo aktywny, no to też jest po prostu pewna taka proza sprawowania urzędu, gdzie ileś takich oficjalnych uroczystości trzeba odhaczyć, mówiąc kolokwialnie, w iluś trzeba uczestniczyć, ileś spotkań, ileś delegacji, ileś wyjazdów zagranicznych i tak dalej. No na tym między innymi rola prezydenta polega. Nawet jeśli nam się wydaje, że pałac prezydencki jakoś nie działa albo nic tam się nie dzieje, to pewnie gdybyśmy spojrzeli w kalendarz oficjalny głowy państwa, to jest tam bardzo ciasno, więc tak to wygląda. Mówię, wydaje mi się, że i tak politycznie Karol Nawrocki jest dużo bardziej zaangażowany i wydaje mi się, że jest takie myślenie, zwłaszcza w jego otoczeniu w Pałacu Prezydenckim, że Karol Nawrocki musi pomóc odsunąć Donalda Tuska do władzy, bo to będzie tak naprawdę przepustka do jego drugiej kadencji, że o wiele trudniej będzie wywalczyć drugą kadencję Karolowi Nawrockiemu, jeśli będzie musiał się kolejną kadencję borykać z Donaldem Tuskiem. Więc w interesie dzisiaj Pałacu Prezydenckiego jest także to, aby osłabiać Donalda Tuska i pomóc opozycji odsunąć go od władzy. Czy tak się stanie, no to się przekonamy w przyszłym roku.
Wiele osób mówi, że jeżeli prezydent ma gdzieś taką bezpośrednią, bardzo istotną, żywotną rolę do odegrania w nadchodzącej kampanii, to jest pakt senacki, prawicowy pakt senacki, tak żeby no, w zasadzie w tych wyborach senackich stanęły dwa silne bloki, blok prawicowy i blok lewicowy.
To byłoby w interesie bloku prawicowego i prawicy w ogóle, no bo jakby prawica się boleśnie przekonała o tym, do czego doprowadził pakt senacki po tej drugiej stronie, kiedy ta wówczas jeszcze opozycja się zjednoczyła i w jednomandatowych okręgach senackich rzeczywiście wywalczyła większość mandatów. I ten Senat by się dzisiaj PiS-owi jako opozycji bardzo, bardzo przydał, bo to jest bardzo pożyteczne narzędzie w takiej sytuacji, w jakiej jest opozycja, która tych narzędzi ma niewiele. Więc pytanie, czy to w ogóle pytanie o to, jak będzie wyglądała kampania wyborcza, bo padło ileś słów, że tak powiem, wzajemnie obraźliwych między Konfederacją a Prawem i Sprawiedliwością. Pytanie, czy na tyle dużo, żeby już o tej współpracy nie było mowy. No ostatnio gdzieś widziałam wypowiedź Krzysztofa Bosaka, który powiedział, że nie wyklucza takiego paktu senackiego, więc w polityce jakby widocznie można przejść do porządku dziennego nad pewnymi tam niesnaskami. No ale pytanie, jak będzie ta kampania wyborcza wyglądała, bo ja spodziewam się, że w kampanii wyborczej może pójść też na ostro między PiS-em a Konfederacją, że to będzie walka o tego samego wyborcę, o ten sam elektorat i tam może dojść do różnych napięć i pytanie, czy obie strony, czy liderzy obu stron będą w stanie się wznieść ponad te wzajemne napięcia i jednak jeśli chodzi o ten pakt senacki, to do jakiegoś właśnie porozumienia doprowadzić. Ja tego dzisiaj nie wiem. Wiem za to, że w polityce poza takim pragmatyzmem, kalkulacją, realizmem politycznym dużą rolę też odgrywają emocje i ambicje, więc tutaj różnie może być. No to też jakby pytanie, kto będzie tym kandydatem PiS na premiera, czy to rzeczywiście będzie Przemysław Czarnek, który jest nim dzisiaj i który ewidentnie jest kandydatem takim wystawionym po to, aby odbierać wyborców Konfederacji i tym samym przekazem, ten podobny przekaz do nich kierować, czy być może będzie ktoś zupełnie inny, kto jakby nie będzie dla Konfederacji aż takim zagrożeniem i ta kampania będzie nieco, będzie bardziej wymierzona w Donalda Tuska niż w rywalizację między PiS-em a Konfederacją, niż w siebie nawzajem.
To ta rywalizacja cały czas się odbywa oczywiście, ale czy PiS już nie jest na przekonanej pozycji, żeby tak pobijany, żeby przejść do tematu sporów w PiS-ie, jest jeszcze partią, która może liczyć na zwycięstwo, czy już po prostu się nie za dużo się tych walk buldoków spod dywanu nie wydostało na zewnątrz?
No dzisiaj nie wygląda to dobrze, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, ale pamiętaj, że do wyborów jest jeszcze naprawdę dużo czasu, ponad rok, nawet półtora prawie. Więc to jest naprawdę w polityce bardzo, bardzo dużo. Jest czas jeszcze na poukładanie tego wszystkiego. No, po wczorajszym spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim, po ich wspólnym spotkaniu, no, płyną takie sygnały łagodzące ten konflikt, że jednak tutaj do rozłamu nie dojdzie, że jakaś forma porozumienia tutaj nastąpiła. Ale no, wiemy jak jest. Generalnie ten spór jest bardzo realny. Ten podział nie został zasypany. To nie jest tak, że jedno słowo Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj wystarczy, aby zażegnać wszystkie spory. One będą wracać, one przy każdej okazji będą wybijać, bo to jest spór moim zdaniem, ja się upieram przy tym, dużo głębszy niż spór czysto personalny. Tak? To jest spór jakby ideowy spór o diagnozę, spór w kwestii także kierunku, w jakim PiS ma podążać. I to są rzeczy nie do pogodzenia. Jakby to obie te frakcje mają skrajnie odmienną diagnozę rzeczywistości i skrajnie odmienną receptę na to, jak wrócić do poziomu większego poparcia. Więc to jest na dłuższą metę nie do pogodzenia i oczywiście politycy będą nam opowiadać o tym, że tutaj jest miejsce na różne, że to jest szeroki namiot, na różne frakcje, na różne odnogi, no ale suma summarum...
A da się tak robić politykę, że ma się w jednej partii dwie albo i trzy partie?
Prędzej czy później kończy się to jednak zawsze jakimiś odejściami, chociaż trzeba przyznać, że w przeszłości Donald Tusk dosyć długo jechał na takiej platformie, która stała na dwóch nogach. Nie wiem, czy pamiętamy, że wtedy w platformie był jeszcze Jarosław Gowin, który był takim skrzydłem konserwatywnym i rzeczywiście było drugie skrzydło, takie bardziej liberalne, prezentowane przez tą frakcję spółdzielców bardziej. Więc to długo Donaldowi Tuskowi grało, no ale na koniec też się gdzieś tam, przecież wiemy, Jarosław Gowin w końcu został wyrzucony, odszedł z obozu Donalda Tuska i wylądował zupełnie gdzie indziej. Więc moim zdaniem na dłuższą metę tak się nie da i wydaje mi się, że nie da się też w ten sposób prowadzić kampanii wyborczej. No bo nie wyobrażam sobie, że jeśli kandydatem jest Przemysław Czarnek, który idzie z takim przekazem, jakim idzie obecnie, to całe środowisko Mateusza Morawieckiego będzie gryźć trawę, gryźć ziemię w tej kampanii wyborczej na rzecz Przemysława Czarnka. To tak nie będzie wyglądało i więc będą do niego pretensje, że się nie angażuje, że to i to wszystko będzie wracać. Z kolei jeśli kandydatem będzie ktoś zupełnie inny, na przykład ktoś bliższy Morawieckiemu, no to ta druga strona też nie będzie specjalnie się angażować w tę kampanię tak jak powinna, tak jak mogłaby. I to będzie budzić napięcia. Więc chyba, że Jarosław Kaczyński wyciągnie z kapelusza jakiegoś rzeczywiście kandydata, który pogodzi wszystkich. Na dzisiaj
Zbigniew
trudno
Bogucki,
mi to sobie wyobrazić.
Ale,
tak się mówi.
Tak się mówi, ale na to się nie zgodził pierwotnie prezydent Karol Nawrocki, o którym już mówiliśmy. A właśnie, czy pani redaktor wie, dlaczego się właściwie nie zgodził?
Bo trudno byłoby mu pogodzić jakby pracę, bycie w kancelarii prezydenta z byciem kandydatem na premiera. No to jest czysto to już bardzo partyjna funkcja, a jednak Karol Nawrocki nie chce aż tak jawnie być kojarzonym z konkretną partią polityczną, mimo że i tak jakby jest przypisywany do tej partii, do której mu bliżej. Ale wydaje mi się, że być może ta sytuacja się zmieni, jak będzie trochę bliżej wyborów, kiedy kampania wyborcza ruszy, no bo teraz ten wybór był taki, że Zbigniew Bogucki zostanie namaszczony na kandydata, no i właściwie znika na bardzo długi czas z orbity Pałacu Prezydenckiego. A być może jeśli to będzie dotyczyło tylko kampanii wyborczej, tych kilku miesięcy, to wówczas Karol Nawrocki da zielone światło. Ja nie wykluczam takiego scenariusza, że jak będzie bliżej wyborów i bliżej tej decyzji, to Karol Nawrocki nie będzie tak stawał, nie będzie tak przeciwny tej decyzji.
Ale czy jak rozumiem, my stawiamy już krzyżyk na projekcie premier Czarnek? Czy nie, pani redaktor, jak to jest?
Ja tego nie wiem. Ja na dzisiaj uważam, że wszystkie te opcje są otwarte. To jest pytanie o decyzję Jarosława Kaczyńskiego. Wydaje mi się, że ten projekt na razie ma zadyszkę właściwie. On tak się dobrze rozkręcał, dobrze zaczął do świąt Wielkiej Nocy mniej więcej. A później to gdzieś wszystko siadło. Popełniły się też błędy. Nie poszła za tym jakaś organizacja lepsza. Nie, ja sobie to wyobrażam, że będzie powołany jakiś quasi sztab taki wyborczy, który będzie panował nad przekazem, nad komunikacją, że będą tam ludzie, którzy dostaną konkretne zadania. No tak jak to w kampaniach bywa, jeśli to nazywamy prekampanią i kandydatem na premiera, to tak to powinno działać. Tymczasem to tak nie wygląda. Przemysław Czarnek zaliczył ileś tam wpadek, które będą mu teraz pamiętane. Nie mówi tego tak wszystkiego jakby w sposób przemyślany komunikacyjnie, więc tutaj jeszcze jest dużo pracy. Ja nie skreślam tego projektu, ale ewidentnie ma on zadyszkę. No i jego największym też drugim minusem tego całego projektu Przemysław Czarnek jest to, że on jest robiony wbrew bardzo pokaźnemu środowisku wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, na kontrze do niego. I to też no jakby chcąc utrzymać jedność w partii, a to zdaje się jest priorytetem Jarosława Kaczyńskiego, nie wiem, czy Jarosław Kaczyński nie będzie musiał zweryfikować tego projektu i tego, kogo wyznaczył na kandydata na premiera.
O czym mówiła Karolina Baranowska, dziennikarka, publicystka o Kanał Otwarty.
Dziękuję bardzo i dobrego dnia.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Kamila Baranowska była naszym gościem, a my w tej chwili idziemy do serwisu informacyjnego.